Pan redaktor Michał Karnowski, tygodnik w sieci, portal w polityce.pl. Witam serdecznie, panie redaktorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże, witam serdecznie słuchaczy.
Panie redaktorze, dzisiaj o takich relacjach polsko-niemieckich chciałbym z panem szczególnie porozmawiać. Wizyta pani kanclerz Angeli Merkel w Warszawie. No i wydaje się, że przybywa do Polski, której przynajmniej w niemieckich mediach nie lubią, ale którą pomału muszą uznać, że jest krajem stabilnym i rząd Prawa i Sprawiedliwości jednak przetrwa, będzie istniał wbrew różnego rodzaju zapisom w takich czy innych mediach, także niemieckich, wydawanych w Polsce dla Polaków. Mówi się nawet o tym, że może to być wizyta przełomowa. Pana zdaniem, na czym mógłby, jeśli polegać ten przełom?
On mógł polegać trochę na czymś zupełnie innym, proszę ojca, niż to się oficjalnie głosi, bo oczywiście kamery są dzisiaj skierowane na ten świat dyplomacji, będzie uroczyste przywitanie, czy już trwa, będzie rodzaj całej tej celebry, będą oficjalne wystąpienia i one oczywiście są ważne, ale tu jasno trzeba też podkreślić, że no nie było problemem w Polskach, w stosunkach polsko-niemieckich do tej pory, nawet w czasie ostatniego półtora roku, jakieś dramatyczne, nie były problemy jakieś dramatyczne wydarzenia w tej sferze właśnie oficjalnej, dyplomatycznej, tylko to, co jest gdzieś za kulisami, myślę tu głównie o tak zwanym soft power z języka angielskiego, no miękka siła, czyli tak najkrócej mówiąc wpływy, które Niemcy, bardzo bogate państwo, bardzo silne gospodarczo, bardzo silne dyplomatycznie, potężne w Unii Europejskiej, liczący się podmiot na arenie wręcz światowej, no, które Niemcy stosowały w stosunku do Polski, bo jeśli już spojrzymy pod takim kątem właśnie wpływów niemieckich w mediach, tych w Niemczech i tych w Polsce wydawanych przez kapitał niemiecki dla Polaków, no to mieliśmy do czynienia z potworną agresją, z połamaniem wszelkich standardów, jakie na przykład w samych Niemczech są stosowane i wymagane. Można było wszystko o polskiej władzy napisać. Mieliśmy do czynienia z takim wręcz zachęcaniem do działań niedemokratycznych w Polsce, zmierzających do obalenia legalnie, demokratycznie i dopiero co wybranego gabinetu. Wszystkie organizacje pozarządowe, które korzystają z pieniędzy niemieckich, wszyscy stypendyści, to wszystko zostało uruchomione i rzucone na ten front walki z demokratycznym wyborem Polaków, bo to nie była walka przeciwko Prawu i Sprawiedliwości tylko, nie tylko przeciwko panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale to była walka generalnie przeciwko pewnemu no, prawu Polaków do decydowania o tym, jak chcą żyć. Także to była walka w tym wymiarze no, cywilizacyjnym, walki o cywilizację życia, bo jednak wszystkie te media, które na przykład Niemcy wydają, one zazwyczaj w większości z polskim kościołem walczą. Zresztą niejednokrotnie też widzieliśmy, w jaki sposób chociażby traktują ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka i wszystkie dzieła, które on stworzył. Więc Niemcy uruchomili to bardzo szybko, bardzo zdecydowanie i bardzo mocno. I myślę, że trzeba jasno powiedzieć, że nie ma mowy o prawdziwym pojednaniu, nie ma mowy o prawdziwym partnerstwie, jeżeli tak się traktuje inny kraj, jeżeli uważa się, że stan, w którym Donald Tusk, bardzo bliski niemieckim sercom, uległy też wobec Niemiec, postrzegany powszechnie w Europie jako ekspozytura interesów i myślenia niemieckiego, no jest jedynym akceptowalnym dla Niemców wyborem. Na to się Polacy zgodzić nie mogą. To zresztą Polacy odrzucili. Ja myślę, że to poczucie, że coś nie tak jest z tym patriotyzmem ekipy platformerskiej, miało istotny wpływ na też przełom 2015 roku. I ja mam takie poczucie, no, że jeżeli pani kanclerz Merkel no, nie podejmie jakiejś decyzji, żeby to zmienić, a ona ma moc, żeby to zmienić, bo wiemy na przykład, że dziennikarze niemieccy regularnie bywają w urzędzie kanclerskim, otrzymują instrukcje, więc ta opowieść o tym, że te media są tak straszliwie wolne niemieckie, jest po prostu nieprawdziwa. One są wolne w realizowaniu nakreślonej wcześniej linii, która reprezentuje interes niemiecki na bardzo różnych polach, w wielu wymiarach.
Ale czy będzie chciała, czy będzie chciała to zmienić, panie redaktorze, tylko wtrącę, dlatego, że no, to jest taka trochę taka powiedziałbym klasyczna gra, dobry policjant, zły policjant. Kanclerz jest życzliwa, miła, taka można powiedzieć super, natomiast no, w mediach, na które przecież kanclerz nie ma wpływu, bo taka jest oficjalna narracja, no po prostu robią to, co robią.
No, niestety tak nie jest. Niemcy mają wpływ na to, w jaki sposób ich media działają i funkcjonują. Zresztą my się nie domagamy jako polska opinia publiczna niczego więcej niż przestrzeganie tych samych reguł, które Niemcy stosują u siebie. No, proszę ojca, w niemieckim życiu publicznym ktoś, kto był komunistycznym donosicielem albo wręcz funkcjonariuszem bezpieki państwa totalitarnego, no nie może pełnić funkcji publicznej, nawet na uniwersytecie. Gdy Polska próbuje się oczyścić z tego rodzaju brudnych układów, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie państwa, no to media niemieckie opisują to jako polowanie na czarownicę. No to jest klasyczny przykład nierówności tych reguł. Gdy polski rząd ogłasza plan gospodarczego zrywu, ale przecież polegający na niczym niezwykłym w Europie, polegający na takim impulsowaniu innowacyjności, rozwoju, szukaniu nisz, wspieraniu tego, co ma przyszłość, co ma perspektywę, to ten polski rząd nie robi niczego innego niż Niemcy robią od dekad i co im daje gospodarczą siłę. W Niemczech wpływ państwa, związków rozmaitych, przedsiębiorców, którzy współdziałają z ministerstwami, szukanie takich momentów, gdzie można ruszyć do przodu, to jest absolutna podstawa myślenia gospodarczego. Myślenie do przodu, myślenie, planowanie bardzo precyzyjne. No to wszystko Niemcy robią. Gdy my to próbujemy robić, to szydzi się, że to jest jakiś komunizm, plan komunistyczny i tak dalej. Najlepszym tego przykładem jest kiedyś takie szyderstwo było z ministra Antoniego Macierewicza w jednym z niemieckich gazet dla Polaków, z niemieckich gazet dla Polaków, który zapowiedział, że my powinniśmy myśleć też o pewnym rozwoju w tej dziedzinie technologii kosmicznej. Wiadomo, to jest zawsze postęp, to jest innowacja, że powinniśmy tutaj szukać jakichś szans rozwojowych. No i ogromny rechot przetoczył się przez tą prasę niemiecką, która mówiła, haha, Macierewicz chce podbić kosmos i tak dalej. Tymczasem sięgnijmy do prasy niemieckiej i tam czytamy z dumą o rozwoju jednego, drugiego, trzeciego ośrodka badań kosmicznych. Także no, to są takie metody bicia nas gdzieś po kostkach, pokąsania i po prostu brutalnej agresji, która jest ukryta. To prawda, że jest ukryta, tak samo jak w Parlamencie Europejskim, czy w Brukseli, w Komisji Europejskiej. No te wszystkie, ta nagonka zorganizowana na Polskę, ona się odbywała z bardzo znacznym udziałem wpływów niemieckich. Niemcy dali się podpuścić najwyraźniej swoim przyjaciołom z Platformy Obywatelskiej, że ten rząd da się obalić, że tu większość parlamentarna pęknie, że wystarczy trochę przycisnąć wewnątrz tymi protestami tak zwanego kodu i na zewnątrz prasą niemiecką, Komisją Europejską, groźbą sankcji, żeby rząd, który sformowała partia pana Jarosława Kaczyńskiego, upadł. To się wszystko, trzeba powiedzieć, nie udało. Rzeczywiście tu jest główne pytanie, moim zdaniem, jest dzisiaj skierowane do Niemców. Widzicie już, że decyzja Polaków jest trwała, przemyślana i Polacy stoją przy tej ekipie. Stoją pomimo potwornego ataku. Nie udał się także ten pucz w połowie grudnia. Ja uważam, że to była bardzo poważna próba siłowego przewrócenia demokratycznego rządu, zajęcia parlamentu. To naprawdę nie były żarty. Tutaj próbowano takiego krwawego Majdanu. To się też nie udało, więc no, teraz Niemcy stoją przed wyborem albo na 3 lata się odwracają od Polski. Pogłębiają kryzys Unii Europejskiej z wyłącznie egoistycznych powodów, albo jednak uznają, że Polacy są państwem tak samo demokratycznym jak niemieckie, które ma prawo wybrać rząd. Taki lub inny, ale to jest wyłączna decyzja Polaków.
A co takiego, pana zdaniem, usłyszą dzisiaj przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, PSL-u, którzy udadzą się do ambasady niemieckiej po to, żeby spotkać się z panią Merkel? No, miejsce, powiedziałbym, dosyć kuriozalne, żeby z kanclerz Niemiec, polscy liderzy opozycji, tak się określają, spotykali się w niemieckiej ambasadzie. Jakby to nie można było zrobić na neutralnym gruncie, albo choćby w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, który przecież tak ochoczo okupowali przynajmniej Platforma Obywatelska, bo nie PSL, przez ostatni miesiąc. Pana zdaniem miejsce wyboru spotkania z kanclerz, a równocześnie co tacy liderzy opozycji mogą kanclerzowi Niemiec powiedzieć i na co mogą liczyć ze strony pani kanclerz?
Przede wszystkim mam nadzieję, że do tego spotkania w tym miejscu nie dojdzie. To budzi jak najgorsze skojarzenia. Ambasady państw ościennych to jest coś, co w przypadku Polski bardzo źle się kojarzy. Oczywiście tutaj możemy usłyszeć odpowiedź, no, że w czasach komunistycznych też liderzy opozycji byli przyjmowani w ambasadach, ale wtedy nie było możliwe to gdzie indziej.
Grzegorz Schetyna dzisiaj mówił w jednym z wywiadów, że no mieli do wyboru 20 minut gdzieś albo godzinne spotkanie z panią kanclerz w ambasadzie, więc wybierają po prostu rozmowę.
No, wybrał jednak nawet 5 minut gdzie indziej. W każdym razie myślę, że każdy, kto trochę czuje polską historię, polską naturę, kto jest wrażliwy na takim punkcie narodowej godności, tak powinien uczynić. Ja jednak myślę, że to spotkanie będzie miało mniejsze znaczenie niż miałoby już by jednak wcześniej. No, nie jest przypadkiem, że nie ma też na nim pana Ryszarda Petru, lidera Nowoczesnej. Oczywiście użyto tutaj fortelu, no, mówiąc, że on nie jest w Europejskiej Partii Ludowej, czyli w tej frakcji w Parlamencie Europejskim, w której jest i PSL, i Platforma Obywatelska, ale ja mam jednak poczucie, że to jest też coś więcej, że to już jest sygnał, że no, ta opozycja nie jest widziana jako jeden front. Może to jest trochę kara za niepoważne zachowanie w tych dniach próby puczu, ale to też jest wszystkim zmniejsza już znacząco rangę tego spotkania. Nie wiem, czy pani kanclerz ma świadomość, że to, co chyba w jej zamierzeniu miało wesprzeć opozycję, no, miało jej pokazać jakąś taką formę, miało być formą uznania dla pana Schetyny i lidera PSL-u, że w tym momencie to de facto jest przeciwskuteczne, że to bardzo osłabi, myślę te formacje. Oni powinni bardzo, bardzo zasadniczo przemyśleć, czy tam się pojawi.
No bo dla Polaków to wygląda jak przedstawiciele opozycji wobec czyli Grzegorz Schetyna jest przecież, jak sam określa siebie, liderem opozycji totalnej wobec demokratycznie wybranego rządu w Polsce. No idzie do obcej ambasady, tam spotyka się z kimś, kto ma absolutnie realny wpływ na politykę niemiecką, no bo jest kanclerzem, ale przecież także jest kimś więcej niż kanclerzem Niemiec, bo ma realny wpływ na całą politykę europejską. No i to rzeczywiście wygląda trochę jak hołd pruski, czy jakieś inne tego typu skojarzenia mamy.
Tak, skojarzenia z czasami zaborów są bez wątpienia. Zresztą chyba nie przypadkiem w środowiskach medialnie wspierających pana Schetynę i ten obóz trzeciej RP były nawet teksty o tym, jaki to postęp w Polsce przyniosły zabory i tak dalej, więc tego rodzaju tezy się pojawiają. To są ludzie, moim zdaniem, niestety bardzo dużym stopniu pozbawieni takiego poczucia godności, takiego poczucia dumy narodowej. Ja tylko przypomnę, że pan premier Jarosław Kaczyński w czasach opozycji też się spotykał z liderami państw, którzy odwiedzali Rzeczpospolitą. Nie było to zbyt częste, bo presja wtedy ze strony Platformy była taka, żeby tych spotkań nie było, ale przypominam sobie chociażby spotkanie z panem Barackiem Obamą i ono nie było na terenie ambasady Stanów Zjednoczonych, mimo że to ta ambasada kojarzy się jednak dużo lepiej niż niemiecka. Natomiast no, pan Jarosław Kaczyński miał takie poczucie, że on też reprezentuje państwo polskie jako lider opozycji. To też jest stanowisko trochę państwowe i też go pewne reguły obowiązują. No i przede wszystkim ma w sobie pewien kod kulturowy polski, który także historyczny, który mu tego typu rzeczy no, jakby naturalnie dyktuje, gdzie się mają odbyć i w jaki sposób. Tutaj to budzi jak najgorsze skojarzenia. No wszystkie te nasze podejrzenia, że ci ludzie tak naprawdę nie reprezentują polskiej racji stanu, że ona w ogóle dla nich nie jest ważna, że nie próbują jej odczytać w żaden sposób, one nabierają mocy. Ja jestem zadziwiony, ja jestem zaszokowany, ja myślę, że to bardzo źle wygląda. Także myślę, że szkodzi tym przedstawicielom, którzy tam się pojawią. No, jest w Polsce, w wolnej Polsce w tej chwili są setki, dziesiątki miejsc, które mogą być lepsze. To mogą być łazienki królewskie, to może być zamek królewski, to może być rynek, no może za zimno, ale jakaś kawiarnia, jakaś restauracja. Ja wiem, że Jarosław Kaczyński na przykład sam się spotyka w hotelu Bristol, jak tu podawały oficjalne informacje, więc można naprawdę wymyślić formułę, która jest dla obu stron godnościowa, jest odpowiednia, jest dopasowana do kontekstu i do sytuacji. Tutaj te reguły się łamie. No, mówię, pytanie jest takie, czy pani kanclerz Merkel robi to świadomie, czy nieświadomie? Ja cenię dyplomację niemiecką, myślę, że oni wiedzą, że w ten sposób wysyłają też taki sygnał mówiący o tym, że może tak być, że popatrzcie, ja tu mam swoje wpływy. Tak, ja jestem współrządcą Polski.
Gdy mówię o tym hołdzie pruskim, oczywiście odwróconym w drugą stronę, tak trochę wyglądałoby na to, jakby, przepraszam za to określenie, mówię o skojarzeniach wyłącznie.
Powiedzieć, że myśmy na kolegium rozmawiali, to też redakcyjnym, to też w tym kierunku nasze myśli zmierzały i każdy, kto na przykład słuchał piosenek Jacka Kaczmarskiego, to mu się przypomina minają te frazy, prawda, o państwach ościennych, które zapewnią spokojność obywatelom naszym. No. Zresztą Niemcy, proszę ojca, to jest w ogóle, no oni mam wrażenie, że gdzieś zgubili całkowicie azymut. No kto by pomyślał, że kilkadziesiąt lat po wojnie Niemcy będą z taką pychą pouczali Amerykanów, na czym polega demokracja. Stany Zjednoczone. Będą mówili, że tam właściwie faszyzm wygra. Będą Polaków obarczali za zbrodnie niemieckie w czasie II wojny światowej. No to gdzieś Niemcy, oni naprawdę się zapędzili znowu. To znaczy, to jest naród, który ma jakąś taką cechę, że on się w niczym nie potrafi kierować się takim rozsądkiem, jakimś no, takimi normalnymi cechami ludzkimi, że jak budowali nazizm, no to już go zaczęli budować tak, że po prostu krew się lała strumieniami i dymy zasnuwały całą Europę. Jak zaczęli budować w NRD komunizm, to miał być komunizm najbardziej perfekcyjny. No a teraz zbudowali w Republice Federalnej Niemiec taką demokrację i taką Unię Europejską, która no, ma wszystkich innych trzymać znowu w jakiejś opresji. Znaczy, znowu mamy sytuację, w której w Europie jedynym narodem, który się w tej Unii czuje dużym narodem, naprawdę dobrze, są Niemcy. Zwróćmy uwagę, że wszyscy inni, we Włoszech, potężna dyskusja o tym, jak euro zaszkodziło włoskiej gospodarce. We Francji, o krok od zwycięstwa Marine Le Pen. No, gdzie nie spojrzymy, to narody mają poczucie, że się duszą, że jakiś gorset je oplata. Może nie potrafią tego wysłowić często. Może odpowiedź jest często rzeczywiście zbyt radykalna, ale coś jest nie tak. I tak samo z demokracją. No, nagle Niemcy, patrzymy na mapę Europy i patrzymy na media, jedyne państwo, które rozumie, na czym polega demokracja i znowu chce siłą narzucać innym coś. Tym razem demokrację, tym razem równość, tym razem postęp. Ale to jest znowu ten sam mechanizm, który pamiętają nasi przodkowie. Że znowu Niemcy przychodzą tu nie jako partnerzy, nie jak tylko ludzie, którzy chcą rozmawiać, którzy coś wspólnie budować, tylko jakaś opresywna siła z zewnątrz. Bardzo to jest niepokojące.
Miejmy nadzieję, że panowie Schetyna i Kosiniak-Kamysz nie będą chcieli wyglądać jak lennicy Prus. Panie redaktorze, Donald Tusk jest pewnie jeszcze także takim tematem, który zostanie tu i ówdzie poruszony. On zgłosił już swoją chęć służenia dalej Unii Europejskiej i państwom członkowskim. Zgłosił swój akces do tego, żeby kontynuował bycie przewodniczącym Rady Unii Europejskiej. Natomiast wcześniej pani premier Beata Szydło mówiła, że cieszy się też z wizyty Angeli Merkel w Warszawie, dlatego że będzie mogła zapytać, czy Niemcy popierają kandydaturę pana Donalda Tuska. Dzisiaj ciekawa rozmowa w Sygnałach Dnia z europosłem Zdzisławem Krasnodębskim, profesorem Krasnodębskim, który mówi, że z punktu widzenia polskiego to, czy Donald Tusk zostanie, czy nie, to jest zupełnie obojętne. Natomiast z punktu widzenia Niemiec to nie jest obojętne, bo jak mówi, to człowiek, któremu bardzo blisko jest do Niemiec, do kultury niemieckiej. Jest też bardzo blisko związany od lat z Angelą Merkel. Jest bardzo zaufanym człowiekiem, a przy okazji nie jest Niemcem. Więc choć ma to myślenie takie zorientowane na Niemcy, nie będąc Niemcem, lepiej wygląda.
No i tutaj rzeczywiście z panem profesorem wypada się zgodzić. To jak spojrzymy na mapę różnych instytucji europejskich, a Niemcy patrzą na tę mapę też bardzo uważnie, no to jest z ich punktu widzenia idealny wybór. Człowiek, który rzekomo reprezentuje kraje Europy Środkowo-Wschodniej, tak naprawdę duszy jest, można powiedzieć, no, człowiekiem bardzo podzielającym wszelkie pomysły, wszelkie idee, całe myślenie pani kanclerz Merkel i generalnie polityki niemieckiej. Czemu zresztą ta polityka dawała wielokrotnie wyraz, nagradzając go chociażby. Ja też niespecjalnie widzę jakikolwiek interes, który by dla Polski stał za tym, że Donald Tusk pełni tę funkcję, no bo to tak naprawdę buduje taki pozór znaczenia. Polska ma realne interesy wewnątrz Unii Europejskiej, musi się o nie bić, ale nie wydaje mi się, żeby fakt, że ktoś je w naszym imieniu najsmakowitsze dania, urzęduje i tak dalej, żeby to cokolwiek zmieniało. No nie widzieliśmy żadnego przykładu, żeby pan Donald Tusk rzeczywiście zasłużył się polskiej racji stanu, a miał ostatnio bardzo mocną okazję w ciągu półtora roku, właściwie codziennie. Mógł powiedzieć, żeby zaprzestać tych podłych ataków na Polskę. No naprawdę, to był moment, który mógł zbudować, no może nie męża stanu po tym, co o nim wiemy, no ale mógł jakąś odrobinę szacunku do niego przywrócić. On tymczasem odwrotnie, gdy tylko mógł, sugerował, że ten rząd należy wywrócić. Nawet w dniach tego puczu grudniowego pojawił się we Wrocławiu niby przypadkiem i zaczął jakieś frazy wygłaszać o polskich grudniach, czyli odwoływał się do bardzo tragicznych momentów najnowszej polskiej historii, sugerując, że to jest jeden właśnie z tych momentów.
Że właśnie się taki grudzień zaczął, że właśnie się
tak,
jeden z tych grudni zaczął.
Albo
grudni
chyba
zaczął.
Liczył na to, że się tym prowokatorom uda doprowadzić do rozlewu krwi, co było ich ewidentnym planem. Ale tu jeszcze, proszę, to jest jeden element. No też jaki brak szacunku dla własnego państwa, dla własnego narodu. Jakby, bo tu minister Waszczykowski zwracał na to dość celnie uwagę, no że właściwie on, jakby skąd mamy wiedzieć, że Tusk gdzieś kandyduje? On nie zjawił się w Polsce, nie spotkał, nie poprosił o spotkanie z polskimi władzami, których wydaje się, że nie uznaje po prostu. Nie przedstawił swojego dorobku, nie powiedział, co chce zrobić. No, rozumiem, że on to zrobi w stosunku do każdego innego kraju, bo zaczął kampanię, jak słyszymy, żeby zostać szefem Rady Europejskiej na tą drugą część kadencji. Ale co z jego macierzystym państwem? Czy on Polakom zaprezentował polskiemu parlamentowi chociażby jakieś sprawozdanie z własnej pracy? Czy powiedział pani premier, żeby oceniła go?
Ale po co ma go wystawiać rząd polski, jak może go wystawić kanclerz Merkel?
No, ja myślę, że jednak coś w tym jest, że Niemcom zależałoby, żeby polski rząd go popierał. No, rozumiem, że to jest jakiś rodzaj karty przetargowej w tym momencie, ale to naprawdę nic nam nie robi. Znaczy, to jest wyłącznie jakiś element po prostu propagandy, która może być użyta, że tu Polacy nie popierają Polaków i tak dalej. To ma znaczenie tylko i wyłącznie w tej rozgrywce. Natomiast w realnej rozgrywce nie ma to najmniejszego znaczenia. Znaczy, sytuacja Polski i interesy nie są ani lepiej o jotę zabezpieczone przez to, że Donald Tusk jest tam szefem Rady Europejskiej. Widzimy, że przedstawiciele Niemiec w Parlamencie Europejskim dbają o interesy niemieckie. Holandii o Holandii. A tutaj mamy do czynienia z jakimś rodzajem takiego odrzucenia wręcz ostentacyjnego tego, co jest interesem narodowym Polski. Jakby Tusk mówił, ja już nie jestem Polakiem. Zresztą w ogóle pozostawienie stanowiska szefa premiera rządu polskiego to jest wielki zaszczyt służyć narodowi polskiemu.
Ale on to jak wiele rzeczy innych także mówił Polakom jeszcze na chwilę przed tym, jak się okazało, że już wszystko jest ugrane, że jest zaszczytem, honorem, największym, najwspanialszym, że nie wyobraża sobie. No ale jak mu zaproponowali zza zachodniej granicy zapewne, no to sobie wyobraził i nawet zrealizował.
No tak jak na tych taśmach słynnych było, że będzie teraz grubym misiem, wszystko będzie poza nim, wszystkie kłopoty, problemy będzie konsumował. No więc jest to pewien typ człowieka, typ myślenia o polityce, o służbie publicznej, który ja myślę, że Polacy jednak zdecydowanie odrzucają. Potwornie egoistyczny, potwornie skupiony wyłącznie na własnej karierze. Bilans jego rządu jest dramatyczny, bilans jego dla Polski, dla Polaków, bo stopień wyprzedaży majątku narodowego, no to gdzie się dzisiaj nie rozejrzymy, to wychodzą kolejne kwiatki, że tu już nie polskie, tu już nie polskie. Bilans jego funkcji, jego sprawowania przez niego urzędu szefa Rady Europejskiej, no mówię, dla Polski kompletnie bez znaczenia. Może dla Niemiec dobry, bo im zapewnia wsparcie i echo, więc ja myślę, że tutaj polskie władze naprawdę nie powinny dać się zaszantażować, moim zdaniem nie powinny popierać Donalda Tuska. Lepiej zawsze stać w prawdzie, zawsze uczciwie mówić, co się myśli.
Czyli polskie władze powinny retweetować tweeta pana Donalda Tuska, który przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, gdy kandydował Donald Trump, powiedział, że jeden Donald wystarczy.
Można tak powiedzieć, to można się jakoś, ja rozumiem, że trzeba być roztropny też w polityce, więc rozumiem, że jakiś rodzaj uchylenia się może od tej decyzji. Natomiast no, nie warto naprawdę, znaczy, to jak mawiał jakiś Jarosław Kaczyński, czy mawia czasami w wywiadach, no, rubla nie zarobi, prawda, a zło popełni, więc lepiej jest tu stanąć w prawdzie. No, to nie jest polityk, którego powinniśmy stawiać jako przykład, jako wzór. To jest, myślę, że polityk już przeszłości, że on niespecjalnie ma coś Polakom do powiedzenia. Ja też nie wierzę, ja się nie boję na przykład jego powrotu do Polski. Myślę, że to jest bardzo trudne do wyobrażenia. Myślę, że oczywiście może na tym tle tej beznadziei liderów obecnych opozycji to on coś tam więcej będzie znaczył, ale myślę, że i z nim sobie obóz patriotyczny da radę. Także bardzo bym spokojnie na to patrzył i nie powinniśmy się dać zaszantażować, że musimy popierać Donalda Tuska, bo jest Polakiem. No, jeśli już się do historii odwołujemy, no to za czasów zaborów było takie powiedzenie, prawda, że nazwisko polskie, ale serce już moskiewskie. No i to jest trochę trochę per analogia podobnie, prawda? Nie każdy, kto nosi polskie nazwisko i pełni jakiś urząd dla Polski coś dobrego niesie. To nie jest automat.
Panie redaktorze, jest jeszcze przewidziane spotkanie obok spotkań z panią premier, z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, o którym wspominaliśmy i które pewnie też szerokim echem będzie odbijać się w mediach w Niemczech. Spotkanie z głową państwa, panem prezydentem Andrzejem Dudą. I tutaj ciekawych informacji udzielił rano w Polskim Radio pan profesor Krzysztof Szczerski, minister w kancelarii pana prezydenta, który mówi tak, że ważne jest to, że strona niemiecka poprosiła o rozmowę w ścisłe cztery oczy z panem prezydentem. To będzie poważna rozmowa bez tłumaczy, później będą krótkie rozmowy plenarne. Poproszono, jak mówi pan minister, bardzo wyraźnie, by to było spotkanie w cztery oczy.
No to świadczy, że być może jest tutaj coś ważnego do zakomunikowania, ale ja mam też nadzieję, że polskie władze zakomunikują wyraźnie, że pewne rodzaje interwencji w Polsce są po prostu niedopuszczalne i nieakceptowalne. Piłka jest naprawdę po stronie Niemiec i tutaj dyplomacja niemiecka, pani kanclerz Merkel muszą zdecydować, czy widzą w Polsce partnera, czy też odwracają się plecami. My sobie damy radę. Znaczy, oczywiście lepiej mieć dobre relacje z Niemcami, to jest nasz główny partner gospodarczy, ale lepiej mieć dobre relacje, no ale też nie może być tak, że warunkiem dobrych relacji gospodarczych chociażby jest utrata tak naprawdę suwerenności, bo to jest coś zupełnie nie do zaakceptowania. Unia Europejska trzeszczy w szwach. No, racjonalna analiza to prowadzi rzeczywiście do takiego wniosku, który tu, jak rozumiem, o który ojciec w podtekście pyta, czy Niemcy nie są gotowi do jakiegoś fundamentalnego zwrotu z Polską. Być może tak, jeżeli racjonalnie analizować sytuację, to władza w Polsce, racjonalny obóz Prawa i Sprawiedliwości, spokojny, umiarkowany, mówiący o postępie gospodarczym, o wspólnej Europie, która jest Europą wolnych ojczyzn, nawet o jakimś wzmocnieniu bezpieczeństwa militarnego wspólnego, to jest dla Niemiec przy odarciu, prawda, z całej tej propagandy bardzo dobry partner. To jest bardzo podobna do niemieckiej polityka, tylko że w interesie Polaków. Trzeba zaakceptować by wtedy, że no, nie, Polska nie jest strefą wpływów niemieckich. Ale jeśli Niemcy to zrobią, to ta współpraca może być naprawdę dobra. Także w odniesieniu do Rosji, w odniesieniu do Ukrainy. Tylko pytanie, czy oni są do tego zdolni? Czy polityka niemiecka jest zdolna zaakceptować podmiotowość Polski? Bo niestety przez rządy Donalda Tuska w tym czasie przyzwyczaiła się, że tutaj jest ziemia ich, tak? Że oni są właściwie u siebie, że oni dyktują Warszawie. Że nawet przypominam, że jak Tusk tutaj rządził w Polsce, to nie było za często jakoś tam wzajemnych wizyt, zwłaszcza pani Merkel w Polsce, z tego prostego powodu, że ona no, nie miała takiej potrzeby. No, były ważniejsze sprawy. Tu było wszystko opanowane, tu było wszystko zabezpieczone.
Życzmy sobie takiego zrozumienia ze strony naszego partnera i sąsiada, ale róbmy swoje. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę.
To ja ojcu dziękuję, z panem Bogiem życzę wszystkim słuchaczom miłego popołudnia. Piękna zima, ja się tak cieszę z zimy, wiem, że wszyscy narzekają, ale ja uwielbiam zimę, także dużo radości.
Dziękuję bardzo, pan redaktor Michał Karnowski, portal w polityce.pl, tygodnik w sieci, nasz gość.